Wspólne dziedzictwo. Dialog chrześcijańsko-żydowski. Opracował Aleksander Kowalski.
W ostatnim odcinku naszej rubryki zaczęliśmy omawianie wskazówek i sugestii w sprawie wprowadzania w życie deklaracji soborowej Nostra Aetate, wydanych 1 grudnia 1974 roku przez Komisję do Spraw Stosunków Religijnych z Judaizmem przy ówczesnym Sekretariacie do Spraw Jedności Chrześcijan. Instrukcja ta, pisana z perspektywy pierwszych 9 lat po ogłoszeniu soborowego dokumentu poświęconego stosunkowi Kościoła do judaizmu, wychodzi od podkreślenia przełomowego znaczenia Nostra Aetate dla stosunków między Żydami i katolikami. Deklaracja ta stała się okazją do rozpoczęcia lub rozwinięcia dialogu zmierzającego do lepszego wzajemnego poznania, jak zaznaczono w instrukcji, po 2000 leciach naznaczonych zbyt często obustronną niewiedzą i licznymi starciami.
W ciągu minionych 9 lat, stwierdza dalej dokument Komisji do Spraw Stosunków Religijnych z Judaizmem z 1974 roku, w różnych krajach podejmowano liczne inicjatywy. Pozwoliły one lepiej określić warunki, w jakich mogą wytworzyć się i rozwijać nowego rodzaju stosunki pomiędzy Żydami i chrześcijanami. Wydaje się więc, że nadeszła chwila, by zaproponować, zgodnie ze wskazówkami Soboru, kilka konkretnych sugestii, owoców doświadczenia, w nadziei, że pomogą one urzeczywistnić w życiu Kościoła intencje wyrażone w soborowym dokumencie.
Czytając te słowa z perspektywy 20 lat, warto przypomnieć trochę dziś już może zapomnianą atmosferę pierwszych lat posoborowych. Znamionował ją wielki entuzjazm, który prowadził czasem do opacznych interpretacji soboru, ale równocześnie bardzo ożywiał i dynamizował kościelne wspólnoty. Nawet zresztą popełniane wówczas błędy zaowocowały z czasem refleksją, która pozwoliła na pogłębione rozumienie wielu problemów.
Wewnątrz Kościoła najbardziej widocznym, chociaż wcale nie jedynym przejawem soborowej reformy była odnowa liturgii, a zwłaszcza wprowadzenie do niej języków narodowych. W działaniach Kościoła na zewnątrz najwyraźniej widocznym przejawem realizacji postanowień Soboru Watykańskiego II był dialog ekumeniczny z innymi wyznaniami chrześcijańskimi i dialog międzyreligijny. Stanowiło to wielki przełom w samym myśleniu o ludziach wierzących inaczej niż katolicy. Jeśli w mentalności przedsoborowej spoglądano na nich jako na heretyków, schizmatyków i niewiernych, teraz zaczęto odkrywać w nich braci. W perspektywie takich zjawisk jak masowy ateizm, nigdy przedtem tak powszechnie nie występujący, zaczęliśmy dostrzegać, iż z ludźmi o innych przekonaniach religijnych wiele nas łączy. Wraz z nimi mamy też wspólne zadania wobec współczesnego świata, a szczególnie misję przypominania tak bardzo mu potrzebnych, a coraz częściej zatracanych wartości duchowych.
Trzeba przy tym zwrócić uwagę, że entuzjazm tamtych pierwszych lat dialogu przesłonił trochę znaczenie jego późniejszego rozwoju. Wówczas wszystko było w nim nowe. Radosnym zaskoczeniem było już choćby tylko to, że z niekatolikami można rozmawiać spokojnie, bez polemik, w duchu braterskiego zrozumienia i dobrej woli. W następnych latach, gdy sam ten fakt przestał być nowością, a po przełamaniu pierwszych barier, dalszych kroków dokonywano już z mniejszym rozgłosem, zaczęto mówić o stagnacji na odcinku dialogu. W rzeczywistości jednak tak w dialogu ekumenicznym, jak i międzyreligijnym, w ostatnich latach podjęto szereg kroków głębszych, dojrzalszych i dalej idących niż w czasie Soboru i zaraz po nim. Gdy chodzi o ekumenizm, wymienić należy zwłaszcza dialog teologiczny z różnymi kościołami, który posuwa się dalej, przezwyciężając liczne trudności praktyczne, nie dające się nawet jeszcze przewidzieć w pierwszych latach posoborowych.
Gdy zaś chodzi o interesujący nas tutaj dialog z judaizmem, wspomnieć trzeba zwłaszcza historyczną wizytę Jana Pawła II w rzymskiej synagodze, co za pontyfikatów Jana XXIII i Pawła VI nie było jeszcze możliwe. Nie jest też pozbawione pewnego znaczenia dla rozwoju dialogu religijnego z Żydami, mimo iż dotyczy w istocie całkiem innych aspektów, niedawne nawiązanie stosunków dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej z państwem Izrael.
Na gruncie polskim dialog lat posoborowych utrudniany był ówczesną sytuacją polityczną. Władze komunistyczne nie sprzyjały zbliżeniu Kościoła katolickiego do innych wyznań. często nawet podsycając istniejące konflikty. Przeszkadzało to w nawiązywaniu oficjalnych relacji, jakie miały miejsce na Zachodzie, choć wiele dokonywało się wówczas w Polsce na płaszczyźnie nieoficjalnych, indywidualnych kontaktów. Liczne takie kontakty miał na przykład ówczesny arcybiskup krakowski, kardynał Karol Wojtyła.
W szczególności polityka władz komunistycznych nie sprzyjała dialogowi z judaizmem. Właśnie pod koniec lat 60. bardzo złożoną sprawę konfliktu na Bliskim Wschodzie wykorzystano w Polsce do wewnątrzpartyjnych rozgrywek, prowadząc kampanię tzw. walki z sionizmem, która miała akcenty i społeczne skutki nieraz wprost antysemickie. Cenzura państwowa bardzo utrudniała obiektywne informacje o judaizmie w publikacjach ukazujących się drukiem. W Polsce Żydzi byli wówczas coraz bardziej nieobecni, a równocześnie nie istniała możliwość kontaktu ze środowiskami żydowskimi w Izraelu i na Zachodzie.
To wszystko sprawiło, że Kościół Polski nie był w stanie rozwinąć takich inicjatyw dialogu, jakie podejmowano wówczas w niektórych innych krajach, a tym samym nie mógł wzbudzić wśród wiernych pełnej świadomości soborowej postawy dialogu. Czyni to tym bardziej aktualnymi wskazówki i sugestie w sprawie wprowadzania w życie deklaracji soborowej Nostra Aetate, które prezentujemy w ramach naszego cyklu. W chwili ich wydania, w 1974 roku, nie mogły one bowiem dotrzeć do powszechnej świadomości katolików w Polsce.
אשר מלך בטרם כל יציר נברא את נעשה בחפצה כל אזי מלך, אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא עובד